To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Michał Szułudrzyński, witam Państwa w Politycznych Michałkach i zapraszam na rozmowę o tym, co od kilku dni zmierzało do kulminacji. 100 dni rządu Donalda Tuska. Razem z Michałem Kolanką zapraszamy na Polityczne Michałki. Michale, zastanawiam się, jak odpowiesz na pytanie, twoje pierwsze skojarzenie z hasłem 100 dni rządu Donalda Tuska, żeby była jasność.
To jest bardzo dobre pytanie. No moje pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o te 100 dni, które powiedzmy sobie szczerze jest taką umowną datą, to jest po prostu taka też trochę zabawa, trochę umowa symboliczna, 100 dni, 1000 dni, 500 dni, 300 dni. Tak moje pierwsze skojarzenie, czy moja pierwsza taka obserwacja dotyczy samego Donalda Tuska, jak skoncentrował nie tylko władzę, bo to jest całkiem jasne, ale też jak bardzo skoncentrował komunikację rządu wokół siebie i jak bardzo sam komunikuje to wszystko, co rząd robi. I to, że też nie ma rzecznika rządu. Myślę, że to jednak bardzo charakterystyczna sprawa. Ministerstwa mają już prawie chyba wszystkie lub wszystkie swoich rzeczników. To się wszystko już ukonstytuowało. Natomiast rząd nie ma rzecznika i na razie nic na to nie wskazuje, aby miał mieć. I to jest takie moje pierwsze skojarzenie, moja pierwsza obserwacja.
Dobrze cię rozumiem, że twoim zdaniem trzeba rozdzielić te rzeczywistości, osobno mówić 100 dni premiera Donalda Tuska, osobno 100 dni rządu, a osobno 100 dni koalicji rządzącej.
Myślę, że tak. To bardziej chyba można powiedzieć, że to było 100 dni w ogóle koalicji, że rząd jest, mimo tej koncentracji komunikacji w rękach Donalda Tuska, też jest w tych 100 dniach, w tych podsumowaniach widać, że każdy mniej więcej sam siebie przedstawia i rozlicza. Kiedyś w przeszłości, nawet po innych datach, po innych interwałach czasowych, przepraszam za to słowo, były wspólne konferencje, było bardziej to wszystko zorganizowane. Dzisiaj mam wrażenie, że świadomie też bardzo dużo komunikacji było w tygodniu ze strony premiera Tuska i na Twitterze, i na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, ale ogólnie to podsumowanie jest bardziej takie sfederalizowane. Tutaj jest bardzo wiele różnych rzeczy się dzieje jednocześnie, bo też koalicja rządząca, koalicja, jak sama siebie nazywała, koalicją 15 października, oczywiście PiS ma na to inną nazwę, rządzi też, czy w Sejmie jest ukonstytuowana już dużo wcześniej. Myślę, że to...
Właśnie, bo koalicja 15 października zaczęła rządzić 13 grudnia i dzisiaj świętujemy te 100 dni od 13 grudnia, a nie od 15 października. Więc...
Wcześniej był Sejm Flix, był taki karnawał Szymona Hołowni. Dzisiaj moim zdaniem wielkiego śladu po tym nie ma, co oczywiście niczego na przyszłość w różnych sprawach nie wyklucza. Mam wrażenie też, że charakterystyczną cechą tego rządu, czy rządu koalicyjnego, koalicji 15 października, jak sama siebie nazwała, no jednak są te, jest spór o aborcję, że to jednak jest kwestia, która odznacza, czy charakteryzuje te ostatnie miesiące, co było też całkiem jasne moim zdaniem, gdy dyskutowaliśmy o umowie koalicyjnej, to było wtedy całkiem jasne, że ta koalicja będzie miała z tym kłopot, że łatwych decyzji, łatwych scenariuszy tutaj nie ma. No i to się zmaterializowało.
Ale ja tutaj postawię, Michał, tezę ostrą. Moim zdaniem spór o aborcję to jest największy błąd w tych ostatnich 100 dniach. Dlatego, że po pierwsze aborcja nie jest kwestią wpisaną w umowę koalicyjną, a całkowicie zdominowała tak naprawdę dyskusję. To zarzucanie sobie kłamstwa przez najważniejszych polityków koalicji.
Tweety.
Te wszystkie tweety to jest jednak coś, no coś bardzo mocnego. Tak? No zarzucają sobie kłamstwo politycy ponad barykadami, a nie w obrębie danej siły politycznej. Aczkolwiek pewnie o tym powiemy na końcu, poziom emocji i animozji w obozie nigdy Zjednoczonej Prawicy też już sięga zenitu, więc widać, że tutaj balans niechęci musi być taki sam. Ale mam wrażenie, że nie wiem, w czwartek po południu przedstawiono przedstawiono propozycję obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Coś, czego domagał się Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Koalicji udało się dowieść kilka rzeczy. Były wprowadzone podwyżki dla nauczycieli. Oczywiście dyskusja takie, siakie, za wysokie, za niskie, ale ileś tam rzeczy było.
KPO zostało dowiezione.
KPO zostało odblokowane. Relacje z Unią Europejską dramatycznie się obróciły. Znaczy nie ma w ogóle śladu, bo już nikt w ogóle nie pamięta artykuł 7, jakieś spory i tak dalej.
Formalnie chyba to postępowanie jeszcze gdzieś tam się toczy. Ale...
A tu nagle mamy wielki spór o aborcję, który niezwykle rozgrzewa no, tradycyjnie bardziej liberalnych dziennikarzy warszawsko-centrycznych mediów. I moim zdaniem ten spór szkodzi obecnej koalicji. Znaczy, że koalicja staje się zakładnikiem pewnej koncepcji, do której A, nie ma większości w dzisiejszym Sejmie, tak na pierwszy rzut oka. B, nie ma prognozy na podpis prezydenta. C, nawet gdyby była zgodność, była większość w Sejmie i nawet gdyby prezydent chciał to podpisać, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego dowodzonego przez Julię Przyłębską z 2020 roku, no, który ma mnóstwo wad, ale ten Trybunał wciąż jest w pewnym sensie Trybunałem Konstytucyjnym i wciąż może prowadzić do dalszej destabilizacji sytuacji. Mogę sobie wyobrazić historię taką, że na przykład posłowie PiS-u zaskarżają taką ustawę i Trybunał uznaje ją za niezgodną z Konstytucją i mamy jeszcze większy chaos z tym związany. W związku z tym tak, to jest sprawa ważna. Dla lewicy to jest sprawa bardzo ważna. Dla wielu środowisk kobiecych jest to sprawa bardzo ważna, ale polityczne skupianie się nad tym przez koalicję uważam za błąd, ponieważ koalicja może się chwalić dzisiaj wieloma ważnymi rzeczami, a uwaga opinii publicznej skupia się wokół sprawy, którą na razie ciężko jest przekuć na jednoznaczne zwycięstwo.
No i myślę, że może tak być aż do co najmniej do wyborów prezydenckich, bo wtedy jeśli będzie zmiana władzy w Pałacu Prezydenckim na kogoś, kto jest związany z obozem koalicji rządzącej, no to wtedy o podpis prezydenta będzie dużo łatwiej. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, sygnały z Pałacu Prezydenckiego są takie, że na podpis żadnej z tych ustaw, które dzisiaj są w Sejmie, nie ma szans, czyli też tej ustawy przywracającej tak zwany kompromis aborcyjny z lat 90. To też warto zauważyć. Myślę, że odbiciem tej sytuacji była wtorkowa konferencja premiera Tuska, gdzie z jednej strony padło takie stwierdzenie, że 70% czasu dzisiaj to jest naprawianie tego, co PiS zepsuło. Z czym też w jakimś sensie trudno polemizować, bo jak się rozmawia z ministrami, wiceministrami, no to oni podkreślają, że przez pierwsze tygodnie to było stąpanie po polu minowym i to pole minowe nie zostało jeszcze do końca zdetonowane we wszystkich polach, wszystkich ministerstwach. Z drugiej strony premier Tusk mówił, że ten rząd to był rząd, który najwięcej zrobił w historii w ogóle trzeciej RP. Z trzeciej zapowiedział też później w tweetach przyspieszenie. Z czwartej tak dosyć chłodno powiedział o tych wszystkich pomysłach rekonstrukcji rządu w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego i tego, że ministrowie mają się do tego parlamentu ewakuować niektórzy, o czym pisaliśmy, nie tylko zresztą oczywiście my, wielokrotnie. No jest dużo rzeczy, które się dzieją jednocześnie. I wydaje się, że do wyborów prezydenckich będziemy mieli do czynienia z taką właśnie sytuacją, no jednak permanentnej kampanii, komunikacji na wielu poziomach. No i tego, że jednak, co wszyscy też znają, no Donald Tusk w bardzo niezwykle sprawny sposób, co zresztą było do przewidzenia, no skoncentrował władzę w swoich rękach. Mimo tej trudności koalicyjnej, że te kluczowe ministerstwa są obsadzone, czy wybór był taki, że to są ludzie, którzy są mu bardzo bliscy. Kluczowe sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, spraw europejskich i spraw dotyczących służb. To wszystko jest bardzo taki rząd w rządzie wręcz Donalda Tuska, gdzie tam jest pełna kontrola, pełna koordynacja, że tak się wyrażę. A inne ministerstwa, no nie każdy sobie radzi sam. Tusk ma taką doktrynę, że tyle ma każdy władzy, ile zdoła uzyskać. Mówiąc brzydko, wydrzeć, tak?
Tusk to nie się... premier będzie mu przychodzić i mówić, to są twoje kompetencje, tylko no, radź sobie na swoim
polu. Tak, myślę, że jeśli chodzi o lewicę, no to ja bym powiedział, że przez te 100 dni najwięcej takich rzeczy na przykład zrobiła ministra Dziemianowicz-Bąk. Myślę, że co do MON-u i PSL-u, to też bardzo wiele rzeczy i minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz i wiceminister Tomczyk, myślę, że się wyróżniał przez te ostatnie miesiące. I to na pewno w tej doktrynie Tuska, którą mówi publicznie, że każdy ma tyle władzy, ile sobie ją, ile jej uzyska, się mieści.
Wspomniałeś Władysława Kosiniaka-Kamysza, wspomniałeś Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Jacy inni dwaj, trzej ministrowie twoim zdaniem zasługują na szczególną uwagę po tym okresie studiów?
Myślę, że na pewno minister Sikorski, to jego tournée, że tak się wyrażę, chyba można tak powiedzieć, tournée po Stanach Zjednoczonych zrobił ogromne, globalne wręcz wrażenie, zwłaszcza sytuacja w ONZ-cie. Myślę też, że to wygenerowało, w ogóle sami pisaliśmy o tym, były opinie w Rzeczpospolitej, że to był taki wręcz game changer.
Game changer i tak naprawdę to było coś, co sprawiło, że zamiast się zastanawiać, czy dzisiaj Radosław Sikorski będzie komisarzem europejskim, był opublikowany w piątek w wywiadzie w Rzeczpospolitej, on mówi, że nie wybiera się do Brukseli, Radosław Sikorski, ale dzisiaj się zastanawiamy, czy czasem nie będzie kandydatem w wyborach prezydenckich Platformy Obywatelskiej, bo ta jego rola tak bardzo szybko zaczęła rosnąć. Okej, Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Myślę, że w tych rolach, do których Tusk wdelegował ministra Kierwińskiego i ministra Budkę, o właśnie jeszcze Budka, minister aktywów państwowych, no to też wydaje się, że oni realizują inne te strategie medialne, minister Budka mniej w mediach, minister Kierwiński chyba troszeczkę więcej, że tutaj też, jeśli chodzi na przykład o te protesty rolnicze, no to jest i działania policji, tak, że wiele rzeczy się tutaj wiele rzeczy się po prostu już widać zmieniło. Tak samo jeśli chodzi o spółki, że też wydaje się, że przez te 3 miesiące ponad uniknięto takiego wrażenia, przynajmniej na tych najwyższych szczeblach, że jest po prostu prosta zmiana jednych na drugich, tak?
Zaczęły być jakieś procedury konkursowe.
Tak, oczywiście.
W bankach, w jakichś innych miejscach. Myślę, nie ma takiego prostego przełożenia politycznego.
Myślę, że to trzeba oddać, trzeba to przyznać. Wiele jest oczywiście spraw, które dalej są nierozstrzygnięte, tak? No, na przykład kwestia mediów publicznych, to dalej są kwestie, te ustawy, czy ustawa gdzieś są daleko.
Wszystko... Media publiczne są w likwidacji. Myślę, że to dobrze, ta nazwa dobrze oddaje sytuację, w której one
media, są. Media publiczne w likwidacji. Kwestia, jeśli chodzi o protesty rolnicze, no to widać wysiłki i ministra Sikierskiego, wiceministra Kołodziejczaka, który też na pewno z tych grona wiceministrów się wyróżnia i przebija, co to też nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego to jest taki ofensywny styl. No ale tutaj też te kwestie są nierozstrzygnięte, tak? I długo będą być może nierozstrzygnięte ze względu na samą naturę tego sporu. Nad tym wszystkim oczywiście też nad tą datą umowną studni. Oczywiście jest też kwestia wojny, tak? I tych przygotowań, tych tonów, które się pojawiły. Tego chyba najmocniejszego przemówienia, które Donald Tusk udzielił w Bukareszcie, którego byłeś świadkiem o epoce przedwojennej. No i to też trzeba powiedzieć, że dlatego te daty i te wszystkie rzeczy polityczne są w takim nawiasie, tak? Czego nie było też ani przy pierwszym, ani przy drugim rządzie Donalda Tuska.
Ja bym się jeszcze skupił na samym Donaldzie Tusku, bo ja widzę taką dużą dysproporcję pomiędzy Tuskiem krajowym, a Tuskiem międzynarodowym. Czy Tuskiem krajowym, a Tuskiem europejskim. Rozmawiałem w mijającym tygodniu z bardzo ważnym politykiem związanym z niemiecką lewicą, który mówił, że to jest zupełnie niesamowita historia, w której Emmanuel Macron jest w stanie się spotkać z Olafem Scholzem dopiero wtedy, kiedy przyjedzie Donald Tusk i robią szczyt Trójkąta Weimarskiego. To są wydarzenia z zeszłego piątku. I często jest tak, to właśnie mówiłem w tym podcaście po powrocie z Bukaresztu, że często patrzymy właśnie na Donalda Tuska przez pryzmat tutaj układanek partyjnych i tak dalej, natomiast na zewnątrz on wciąż ma ten niesamowity kapitał związany a z tym, że był wiele lat szefem Rady Europejskiej i ma niesamowite doświadczenie i b, że właśnie jako ten, kto pokonał PiS w wyborach ma ileś tam plus 100 punktów do zaufania i przez to jest w stanie ileś rzeczy próbować przeforsować. Oczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość przyjdzie i powie, o nie, nie, przecież są za mały nadział na polskie, dla polskich firm zbrojeniowych. Ale tak naprawdę to jest kwestia tego, że no on jednak, podobnie zresztą jak Radosław Sikorski, stanowią taki tandem no, grający ponad swoją stawkę. Tak? To jest coś śmieszne, bo nie pamiętasz, że Jarosław Kaczyński mówił, że Polska musi grać powyżej swojej ligi, boksować poniżej swojej wagi. Tyle tylko, że przez całe rządy PiS-u Polska retorycznie boksowała powyżej swojej wagi, ale nic z tego nie wynikało i raczej się osuwała, a w tej chwili mamy zjawisko odwrotne.
Tak, i wydaje się, że to, o czym mówisz, jest też dużo mniej, przepraszam za to słowo, ale innego tak szybko nie znajdę, zużywalne niż sprawy wewnętrzne, bo w kraju będą wybory samorządowe, jest tak ta dziwna kampania samorządowa i od wielu lat zajmuję się sprawami samorządu na łamach też życia regionów Rzeczpospolitej. I no i jestem w stałym kontakcie z samorządowcami w Polsce. To nie jest tak, że ta kampania się nie toczy, oni ją prowadzą w swoich miastach, miasteczkach, gminach i ta kampania tam jest, tam są realne problemy mieszkańców, których nie widać tak bardzo z Warszawy, ale ogólnokrajowo to no, temat samorządu się nie przebija, w zasadzie tylko poza tymi kalkulacjami, kto ile sejmików weźmie. A wydaje się, że też Donald Tusk no jest bardzo ostrożny w tych przewidywaniach. Pytałem premiera Tuska w trakcie konferencji prasowej o te jego prognozy. No, wydawał się bardzo ostrożny i też bardzo silnie to widać w komunikacji rządu i jego samego, w tych konwencjach i tak dalej, no, że jest próba odzyskania tego paliwa, mobilizacji na 7 kwietnia. No i też będzie w jakimś sensie oceniony, może nie rozliczony, bo to zbyt mocne słowo, ale będzie oceniony przez analityków ten wysiłek i to przesłanie i ta strategia Donalda Tuska, no bo ewidentnie to jest strategia na platformę, na koalicję, tak? Była rozmowa z Lewicą.
Koalicję Obywatelską, nie na Koalicję 15.
Koalicję Obywatelską, tak. Była rozmowa z Lewicą. Kluczowy jeden z momentów politycznych być może w tym roku, rzutujący być może na wszystkie następne kampanie. Donald Tusk nie decyduje się na sojusz w sejmikach z Lewicą. To też charakterystyczna cecha dotycząca tych studni, bo to było, zdaje się.
To sprawiło między innymi, że Lewica wzięła na sztandary problematykę aborcji.
To ma konsekwencje. Może być tak, że owszem, Koalicja Obywatelska wygra z Prawem i Sprawiedliwością w sejmikach, no ale Lewica uzyska lepszy niż się spodziewamy wynik. Albo wydarzy się coś jeszcze, co będzie rzutowało na ocenę tej decyzji, bo dzisiaj no, nie możemy tej decyzji ocenić, no bo nie znamy wyników.
A na twoje oko, bo w czwartek zwróciła na to uwagę Dominika Wielowiejska w Gazecie Wyborczej. Ja słuchałem kilka dni temu konwencji samorządowej Platformy Obywatelskiej w to było Świętokrzyskie, gdzie Roman Giertych powiedział wprost, my musimy wygrać te wybory samorządowe, ponieważ od 10 lat Platforma nie wygrała z PiS-em. Od 10 lat przegrywaliśmy wybory. I takie padło słowa, że nam nie chodzi o zwycięstwo taktyczne, czyli żeby koalicja wszystkich sił...
Tak?
Nie, że w ogóle. Chodzi o to, że Platforma musi pokazać, że jest w stanie pokonać Kaczyńskiego, że od 10 lat, od wyborów europejskich w 2014 roku, gdy Platforma miała lekko lepszy wynik od PiS-u, to był ostatni raz, kiedy w liczbach procentowych Platforma miała lepszy wynik od PiS-u.
Myślę, że Donald Tusk jest w stanie taki wynik, nawet lekko lepszy, przekuć na to.
Ale czy on taki będzie?
Nie wiem. Dzisiaj nie wiem. Dzisiaj mam takie poczucie, że jak na swój kryzys, powiedzmy sobie szczerze, codziennie w zasadzie o tym piszemy Rzeczpospolitej, bo też codziennie i z kuluarów, i na Twitterze, i w publicznej sferze.
No i we wszystkich mediach się ci
codziennie jest
przecież... prawicowcy po głowach tłuką.
Wszyscy się tłuką. Tak, tłuką się w dawnym obozie władzy. I jak na ten kryzys, no bo to jest kryzys, tak? przez te ostatnie miesiące, to PiS w tych sondażach, zwłaszcza ostatnio, nie ma jakiegoś gwałtownego tąpnięcia. Są nawet sondaże, w których PiS wygrywa z Koalicją Obywatelską. No jeśli by...
Przypomnijmy, to jest wtedy na przykład 29 do 28.
Oczywiście,
tak?
Jeśli... To też są inne sondaże niż sejmikowe, tak? To są specyficzne wybory, bo tutaj też liczy się mobilizacja w dużych ośrodkach, takie jak na przykład w Warszawie wyborców, więc dzisiaj trudno powiedzieć, ale jeśli wynik PiS-u będzie lepszy niż się spodziewamy, a gdyby się tak zdarzyło, że PiS utrzymałoby tę numeryczną przewagę nad Koalicją Obywatelską, to byłoby duże zaskoczenie.
No, szczególnie, że może się okazać, że PiS na przykład przegra sejmiki, tak? Bo jeżeli Platforma będzie miała właśnie około 30%, Trzecia Droga i Lewica będą w stanie sformułować koalicję w większości sejmików. No więc ten stan rzeczy, który PiS miał przez ostatnie lata, gdzie większa część sejmików należała do PiS-u, one się wykruszały z powodów pewnych zdrad i intryg i tak dalej w trakcie.
Była podwójna zmiana.
Dokładnie. Natomiast no, na pewno PiS zmniejszy stan posiadania w sejmikach po tych wyborach i to jest oczywiste, tak? To opozycja ma w tej chwili sejmikowa, czyli Platforma, Lewica i Trzecia Droga, one mają dzisiaj zdolność koalicyjną w samorządach. Natomiast nie oznacza to, że koniecznie Kaczyński dostanie bardzo duże baty od Donalda Tuska, bo tak jak powiedziałeś, coś się w tych sondażach zatrzymało, tak? Znaczy, że PiS spadał, ale i ja tu się w pełni z tobą zgadzam, moim zdaniem to jest kontrintuicyjne, znaczy ta walka wewnętrzna, ostra ataki Patryka Jakiego na prezydenta, na Mateusza Morawieckiego, które wywołały potem całą lawinę konfliktów, bo tutaj Marcin Mastalerek zaatakował.
Z tego co rozumiem, to pisałem o tym, że to jest też tak, że prezydent bardzo nie chce być wciągany w ten spór wewnątrz PiS-u. Tam była ta dosyć brzmiąca oryginalnie teza, że mówiąc eufemistycznie, że premier Morawiecki ze wsparciem Andrzeja Dudy będzie zakładał nową partię po eurowyborach. No właśnie ja usłyszałem z pałacu, że prezydent bardzo nie chce być w tym sporze i stąd też ta reakcja, o której mówiłeś. Więc,
ale z drugiej strony on zaatakował Patryka Jakiego i potem jeszcze odgryzł się Mariuszowi Błaszczakowi. W związku z tym Pałac Prezydencki nie chce brać udziału w tym konflikcie, ale zaczął go eskalować i potem wyszedł Jacek Sasin, powiedział jedno, Przemysław Czarnek powiedział, ktoś wyrzuci solidarną, suwerenną Polskę, to ja idę z suwerenną Polską. No i zaczęło się to wszystko pruć.
Być może jest tak, że wyborcy PiS-u są po prostu przyzwyczajeni do tego, bo poza takim bardzo krótkim, relatywnie krótkim czasem kampanii wyborczej, gdy te spory były wewnątrz, tam ta walka buldogów pod dywanem była wewnątrz, to no przecież ostatnia część ostatniej kadencji, no to było nieustający spór o wszystko. No przecież Zbigniew Ziobro nazwał premiera Morawieckiego miękiszonem, były te eskalacje, była ta jatka na Twitterze w zasadzie codziennie. Być może wyborcy PiS-u się do tego przyzwyczaili. Może też jakimś czynnikiem długoterminowym będzie to przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego sprzed tygodnia, które no, nie wypadło, delikatnie rzecz ujmując, dla koalicji rządzącej najlepiej.
Nie wypadło dobrze, ale też Kaczyński na nim nic nie zyskał. Tak? Znaczy w tym sensie, że miałem wrażenie, że wśród wyborców koalicji 15 października dominowało raczej takie przekonanie, że okej, nie udało się naszym reprezentantom Kaczyńskiego na niczym złapać czy wyprowadzić z równowagi, ale też było takie przekonanie, że no po prostu Jarosław Kaczyński jednak był niesamowicie arogancki. A to nie jest coś, co mu przysparza sympatii społecznej.
Jest też pytanie, na ile te komisje się ze sobą wyborcom koalicji rządzącej nie zlewają. Czy to nie jest tak, że jednak potwierdza się taka teza, że jak będą działać trzy jednocześnie, to już nikt nie będzie, z ludzi, którzy nie śledzą tego wszystkiego na bardzo szczegółowo, że już nikt nie będzie wiedział tak naprawdę, o co tu chodzi, kto jest przesłuchiwany i w jakiej sprawie. Znaczy mówię to tak z dużym uproszczeniem, ale jak ktoś nie śledzi polityki, no to musi mieć wrażenie, że jest jedna komisja. W zasadzie.
Zgadzam się. ja nie zgadzam się z tym, co napisał w Weekendowym Plusie Minusie Piotr Zaremba, który mówił, że, że Komisja Pegasusowa tak naprawdę pogrąża samą ideę Komisji Śledczej. Uważam, że Komisje Śledcze mają wciąż swoją przyszłość i uważam, że jest poważny problem z nadużywaniem Pegasusa przez poprzednią władzę. Tyle tylko, czy rzeczywiście to nie powinna wyjaśnić prokuratura i służby specjalne, a nie posłowie, bo mam wrażenie, że ci członkowie Komisji Śledczej, których poznaliśmy właśnie podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, no czy oni nie odbiorą temu tematowi powagi, prawda? I to jest to, o czym mówisz. Komisje zlewają się w jedno, a temat poważny, nawet najpoważniejszy temat, ty ulubisz tego słowa, nawet najpoważniejszy temat, jak zostanie przegrzany, no właśnie będzie przegrzany, zostanie
spalony.
Ale
tak samo zresztą jest ze strony PiS-u. No, rozmawialiśmy wielokrotnie, pisaliśmy o tym, jak PiS przegrzał te tematy związane z Wąsikiem, z Wąsikiem i Kamińskim. Ta sprawa gdzieś już zeszła z horyzontu niemal zupełnie.
Wąsik, Kamiński?
No właśnie. Tacy próbowali wejść do Sejmu.
A to ci to jest...
Nie byli w Pałacu Prezydenckim.
Których pobił Antoni Macierewicz?
Tak, próbował. Tak wyglądało przynajmniej. Nie wiem, czy próbował, ale...
Tak wyszło.
Tak wyszło.
Bardzo ci, Michale, dziękuję. Rzeczywiście mimo, że konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego miała dowieść, że 100 dni to było 100 złamanych obietnic z tych 100 konkretów, to jednak sam Kaczyński ma w tej chwili więcej problemów, więc opozycja nie może cieszyć się z tych 100 dni. Dzięki za to podsumowanie. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję i do usłyszenia za tydzień.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.